pragniemy się dzielić naszymi wrażeniami po pierwszych wynikach wyborów prezydenckich w Polsce. Dla nas to był ogromnie ważny dzień. Wszyscy zachęcaliśmy się nawzajem do tego, że każdy z nas bez wyjątku jest odpowiedzialny za losy ojczyzny, za losy narodu poprzez pójście do głosowania i danie, oczywiście, i dokonanie odpowiedzialnego wyboru. Drodzy Państwo, żeby zapoczątkować naszą dyskusję, już połączyłem się z panem profesorem Piotrem Jaroszyńskim. Panie profesorze, serdecznie witamy na antenie Radia Maryja troszeczkę o niecodziennej porze, bo to już jest godzina 12.43, już mamy poniedziałek. Serdecznie witam i dziękuję za tę dyspozycyjność nocną dla naszych słuchaczy.
Dziękuję serdecznie, również witam, szczęść Boże Ojca i wszystkich słuchaczy, którzy nie śpią, którzy słuchają Radia Maryja.
Panie profesorze, pierwsze pytanie. W ogóle gdzie pan profesor głosował wczoraj, jeżeli mogę o tak wręcz prywatne pytanie zadać?
Tak, ja głosowałem w jednej z gmin na Suwalszczyźnie, także mogłem zobaczyć, jak to wygląda tutaj na tych terenach. No i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o sam lokal wyborczy, to nie było żadnego męża zaufania. Nie było nikogo takiego, pytaliśmy się. No i to jest jakby taki sygnał, żeby w drugiej turze jednak zadbać o tych mężów zaufania, żeby było jak najmniej możliwości. Nikogo tutaj nie oskarżając, ale jednak te rzeczy są szalenie ważne, bo tu będzie takie starcie, wielkie starcie. W związku z tym warto, żeby nasączyć komisje wyborcze mężami zaufania, żeby zminimalizować możliwość fałszowania wyborów. Niestety to w przeszłości miało miejsce.
Panie profesorze, jeżeli mogę się podzielić, nie wiem, czy pan profesor jest na bieżąco zorientowany o wynikach tych wyborów. Ja przynajmniej przed chwilą zaglądałem na stronę Wirtualnej Polski i pragnę naszym słuchaczom powiedzieć, że pan Komorowski otrzymał 39,69% głosów, pan Jarosław Kaczyński 37,68, a więc tylko 2 punkty mniej według tych oficjalnych, przynajmniej według tych obliczeń aktualnych. I na trzecim miejscu jest pan Napieralski 13,94. Od razu nasuwa mi się też i pytanie do pana profesora. To, co mogliśmy usłyszeć w mediach, to była druzgocąca przewaga. Cały czas wszelkie sondaże podawały różnicę przynajmniej 10 punktów. Jakby pan ocenił te wyniki, które aktualnie mamy, do których mamy dostęp?
Tak, no jeśli chodzi o sondaże, to tak jak przypuszczaliśmy, przypomnijmy, że na początku sugerowano sondażami, że ten kandydat PO wygra w pierwszej turze, bo ma ponad 50% poparcia i to tak długo trwało dosyć, a drugi kandydat z PiS-u ma około 30%. A więc widzimy, że była to jawna manipulacja, taka sama jak i w poprzednich wyborach prezydenckich. Natomiast jeśli chodzi o to, co działo się już na samej końcówce, to znowu chodziło o jakieś wprawienie społeczeństwa w stan jakiejś takiej dziwnej psychozy, bo te jakby wskazówki o tej miażdżącej przewadze, w sumie one obróciły się przeciwko tym manipulatorom, bo trzeba powiedzieć, że po zamknięciu lokali wyborczych, jak tak robiłem nasłuch pewien na różne stacje, to tak jakby właściwie zajrzał im strach do oczu. Oni się po prostu wystraszyli, że to wygląda nie tylko tak różowo, jak chcieli nam to wmówić, ale że autentycznie tracą grunt pod nogami, bo prawdopodobnie ten wynik, jaki jest na kolejną turę, jest bardzo niekorzystny dla tego, który niby teraz wygrał. Jeszcze poczekajmy, bo jeszcze będą zliczać, jeszcze mogą się dziwne rzeczy dziać. Tak czy inaczej, bardzo mało komentowano i raczej w takim, byli rzeczywiście niezwykle już tak, jak powiedzieć, w sobie skupieni, że coś poszło nie po ich myśli, że nie udało się naszego społeczeństwa tak otumanić. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że i tak to jest za dużo, Ale pamiętajmy, jak wielki wpływ mają te media sprzyjające PO. I w związku z tym widzimy, że kto chodzi po ziemi, a więc czy ludzie na wioskach, czy w małych miasteczkach, żyjąc w bardzo konkretnym otoczeniu ludzkim, sąsiedzkim, rodzinnym, to oni jakby łatwiej im przejrzeć na oczy. Natomiast w dużych miastach ludzie wyjdą od tego realnego kontekstu na supermarkety i niektóre stacje telewizyjne, no oni jeszcze leczą się z tej strasznej propagandy, bo no, niesamowite, proszę zobaczyć w Chicago, jakie wyniki, czy również ostatnio byłem w Montrealu, gdzie dominowała do tej pory ta opcja lewicowo-liberalna, a tymczasem tutaj dwukrotnie więcej głosów zebrał kandydat PiS-u. Także są to takie pozytywne objawy tego, że jednak świadomość naszego społeczeństwa się zmienia. To nie trwa szybko, bo to jest niemożliwe w tak dużej skali, ale jednak ten proces się rozpoczął i mnie się wydaje, że on będzie pogłębiał się do kolejnej tury. Także tutaj wydaje mi się, że są pewne pozytywne takie znaki, które pozwalają mieć nadzieję, że mimo tej propagandy Polacy będą potrafili się odnaleźć, natomiast tamci się pogubią. To widać, że w tej chwili nerwowo szukają jakiegoś nowego sojusznika, czyli SLD, a więc tak naprawdę ta partia, która chciała uchodzić za prawicową i chrześcijańską, już no, zejdzie na dno, kompletne dno i dla wielu z tych, którzy mieli jakieś nadzieje czy złudzenia co do istoty tej partii, skąd powstała i jaki jest jej cel, to jest po prostu SLD bis, byśmy powiedzieli. To jest SLD bis, tak przypastrygowane do nowych warunków, ale naprawdę tak w duszy jest to SLD i dlatego oni w sposób jakby naturalny wpadają w objęcia SLD, bo żeby wyrwać elektorat do kolejnej tury, będą musieli się dogadać z SLD, kto wie, czy nawet nie utworzą koalicji, może oddadzą część władzy jakichś takich stanowisk, może wicepremierów, może jakichś tam dyrektorów, prezesów i tak dalej, ale to będzie równoczesne już z końcem tej formacji, dlatego że wyjdzie na jaw, kim tak naprawdę są. Więc te wybory i to, co tak dzieje się w takich, właściwie są skrócone, ale one równocześnie obnażają, z kim mamy do czynienia. I obnażają w taki sposób, że o tym przekonują się nie poszczególne osoby, ale już społeczeństwo w tej, byśmy powiedzieli, w tym zakresie elektoratu. A to już jest bardzo cenne dla nas, ponieważ dzięki temu będziemy mogli odbudowywać polską autentyczną demokrację.
Panie profesorze, pytanie mnie się rodzi następne, mianowicie kandydat na prezydenta, pan Komorowski, który bardzo dobitnie podkreśla swoje korzenie Solidarności, a się okazuje, że bardzo czuje się wsparty przez pana Cimoszewicza i pana Jaruzelskiego. Jak należy to interpretować? Jak można pogodzić korzenie Solidarności z ludźmi o jednoznacznej formacji?
No nie można pogodzić, logicznie nie można pogodzić, czyli muszą być inne kryteria niż logika, niż źródła. Muszą to być jakieś nowe elementy, które się pojawiły i gdzie odwołują się do Solidarności tylko po to, żeby zamaskować swoją obecną, autentyczną przynależność ideologiczną, partyjną. Także jedno wyklucza drugie, a jeśli im się to zgadza, to znaczy, że albo wtedy nas oszukiwali, że są autentycznymi działaczami Solidarności, albo że są to po prostu renegaci i innej odpowiedzi tutaj nie ma.
Panie profesorze, następne pytanie, które wiąże się też, już wspomniał pan, mianowicie mówiąc o Polonii. Z tego, co ja doczytałem, Polonia w Stanach Zjednoczonych, Polacy tam żyjący zdecydowanie postawili na kandydata PiS-u, pana Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli się nie mylę, w granicach od 70 do 80%. Jak to należy też rozumieć, że Polacy żyjący z różnych powodów poza granicami Polski, szczególnie w Ameryce Północnej, jednak głosują na pana Jarosława Kaczyńskiego.
Wydaje mi się, że w przypadku Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza Chicago, no my tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Polacy nie są atakowani dzień i noc przez te media, którymi my jesteśmy atakowani w Polsce. Przeciwnie, mają, zwłaszcza są znakomite stacje radiowe, które pozwalają na to, żeby w wymiarze społecznym, szerszym, orientować się w tym, co się dzieje właśnie w kraju, kto jest kim i o co chodzi. Więc tutaj można zobaczyć ten bardzo pozytywny wpływ mediów polonijnych w Stanach Zjednoczonych i one pomagają ludziom odnaleźć się i też jakby ukierunkowują ich opinię w taki sposób, że zwracają uwagę na określone teksty, wypowiedzi czy jakieś adresy internetowe. I to jest naprawdę wielki skarb i wiem też, że Centrala Radia Maryja w Chicago włączyła się nie tyle w propagandzie czy promowaniu jakiegoś kandydata, ale właśnie przede wszystkim aktywizowanie ludzi, żeby im się chciało głosować. Przełamano w ten sposób jakieś takie fatalne uzasadnienie dla absencji wyborczej, że jak ktoś mieszka w Stanach i tam już płaci podatki, no to co go obchodzą wybory w Polsce? Ale przecież to są wybory, które dotyczą wszystkich Polaków na całym świecie, a nie tylko Polaków w Polsce, a poza tym dla Polaków żyjących za granicą. Jak może być obojętny los Polaków żyjących w Polsce? Przecież to są ich krewni, ich rodziny, znajomi, więc absolutnie pod kątem drugiej tury również wyborczej trzeba to podkreślić, że Polacy żyjący poza granicami Polski są w równym stopniu odpowiedzialni za wybory prezydenckie, jak i my, którzy tutaj żyjemy. Czyli jednym słowem mówiąc, Polonia nie będąc tak atakowaną przez te liberalno-lewicowe media, ma większy dystans i lepiej potrafi czytać, kto jest kim. I dlatego właśnie taki wynik, który tak naprawdę on powinien być już w Polsce. Ten wynik powinien być w Polsce, a nie tylko poza granicami naszego kraju.
Panie profesorze, pan wspomniał, że głosowali nasi rodacy w Stanach Zjednoczonych z myślą o swoich bliskich, ale pan może lepiej nawet niż ja zna to środowisko. Wielu naprawdę ma to pragnienie powrotu, ale niestety uważają, że dotychczasowa sytuacja nie pozwala, żeby mogli powrócić, a wielu takie pragnienia ma.
Oczywiście i polityka władz obecnych jest taka, żeby ci Polacy nie wrócili do Polski, dlatego że ludzie, którzy zdobyli pewne doświadczenie życiowe i zawodowe, ludzie aktywni, bo sam wyjazd jest wynikiem pewnej aktywności, to nie jest ktoś, kto siedzi i ogląda telewizję i narzeka, ale rzuca wyzwania pewne. Otóż tacy ludzie by byli zagrożeniem dla tych, którym wygodniej jest rządzić narodem uśpionym czy wręcz na pół skolonizowanym. I dlatego też robią wszystko, żeby Polaków zniechęcać do powrotu, co jest szczególnie, byśmy powiedzieli, wyrazem jakiejś perfidnej manipulacji czy jakiejś gry, zważywszy na fakt, że w poprzednich wyborach parlamentarnych tworzono tę iluzję, że właśnie oto Polska się otwiera na emigrantów, a robiono dokładnie co innego i ten proces w dalszym ciągu trwa. Czyli chodzi o to, że Polacy, którzy autentycznie chcą wrócić do kraju, oni muszą nam pomagać, żeby ta sytuacja się zmieniła i żeby ten powrót był powrotem, który tym ludziom da szczęście.
Panie profesorze, wielokrotnie ja osobiście słyszałem, że mówiono, że dzień wyborów prezydenckich, czyli wczorajszy dzień, będzie to egzamin prawdy o nas Polakach, ponieważ żyjemy w szczególnej sytuacji. Jesteśmy po 10 kwietnia, po rzeczywiście podziejowym wydarzeniu, gdzie w katastrofie lotniczej zginął prezydent Rzeczypospolitej Polski i towarzyszące mu osoby, cała elita właściwie narodu polskiego. Dla niektórych to się nic nie stało, ale my wiemy, że to jest naprawdę dziejowy moment i dziejowa tragedia i dlatego uważaliśmy, że obudzą się sumienia, tym bardziej, że ta tragedia pokazała, że jakby te ostatnie 20 lat to było życie w nieprawdzie. Prezydent, który był oficjalną głową państwa, który przez media, przez właściwie kogokolwiek, każdego obywatela mógł być sponiewierany bez żadnych konsekwencji. I dopiero tragiczna śmierć spowodowała, że ludzie otworzyli na oczy. Jaki jest ten egzamin prawdy o nas, kiedy chociażby cała formacja SLD otrzymała praktycznie według tych przewidywanych wyników około 14% głosów. Dodałbym jeszcze dodatkowy kontekst, mianowicie niedawno przeżyliśmy jako naród wierzący ogromnie ważną chwilę, mianowicie beatyfikację męczennika, kapelana Solidarności, księdza Jerzego Popiełuszki. Wiemy, że nie było żadnego rozliczenia z komunizmem, ale skoro żeśmy Kościół beatyfikował sługę Bożego Jerzego Popiełuszkę, kapelana Solidarności, oznacza jakby i potwierdza, że komunizm jednak była to ideologia zbrodnicza, bo jedna z ofiar, i to jeszcze kapłan, jest na potwierdzenie. Czy rzeczywiście był to egzamin prawdy o nas Polakach i jak wypadliśmy, panie profesorze?
Właśnie, żeby to ocenić, musielibyśmy znać sytuację tych preferencji politycznych, partyjnych sprzed katastrofy. Bo wydaje mi się, że mając nawet na względzie to, że te różne sondaże, one obejmują nastroje czy opinie społeczne z opóźnieniem kilkunastu nawet dni, więc dopiero gdybyśmy znali nastroje i preferencje polityczne i partyjne przed katastrofą, przed tą tragedią smoleńską i porównywali z tym, co teraz jest, to dopiero wtedy moglibyśmy zobaczyć, że ten proces przebudzenia trwa, że faktycznie Platforma Obywatelska była zakładnikiem sondaży starszych, kiedy wydawało już im się, że mają zafoliowaną świadomość swojego elektoratu tak mocno, że właściwie bez problemu wygrają wybory w pierwszej turze. I tak się nie stało. Więc dlatego dla nich jest to szok. I my musimy raczej docenić, domyślając się, jak niekorzystna była ta proporcja przed tragedią smoleńską, docenić ten, jak otwierają się oczy i będą coraz bardziej się otwierać oczy na rzeczywistość naszym rodakom. Trzeba im w tym pomagać, bo jeszcze przecież połowa jest w ogóle do obudzenia, bo połowa nie brała udziału w głosowaniach. Natomiast jeśli chodzi o SLD, to tutaj trzeba uciec od procentów i przeliczyć to na liczbę. Mianowicie te procenty to jest chyba, nie chcę w tej chwili zmyślać, ale to byłoby około 2 milionów. No więc jeżeli w Polsce było przed rozwiązaniem PZPR-u było około 3 milionów członków PZPR-u, partii komunistycznej, to jest sprawa jasna, że na kandydata SLD mogły głosować rodziny byłych UBEK-ów, SBEK-ów, milicji, tych politruków WSI. I to razem uzbieramy właśnie taki procent. W związku z tym to nie jest nic dziwnego. I to są ludzie, którzy byli formowani ideologicznie przeciwko Kościołowi. Dlatego dla nich ten argument, że ksiądz Jerzy został błogosławiony, nie jest argumentem. Oni są wojowniczo nastawieni przeciwko temu, co stanowi naszą chlubę i nasze dziedzictwo, czyli przeciwko Kościołowi katolickiemu. Więc w tym momencie to nie jest coś, co byłoby niezwykłe, to jest normalne. Niezwykłe jest ciągle to, że właśnie dajemy się nabierać na prawicowość i na chrześcijaństwo Platformy Obywatelskiej, która, tak jak mogliśmy się przekonać, jest coraz bardziej socjalistyczna i z programu, jaki jest głoszony i był głoszony przez kandydata i tego projektu zrobienia z Polski drugiej Hiszpanii, musimy stwierdzić, że niestety biegnie to w kierunku antychrześcijańskim. I tu jest ten najważniejszy moment, żeby to właśnie odsłonić. Bo oni mają kilku takich katolików, którzy mają uwiarygodniać program, ale program sam w sobie stanowi wielkie zagrożenia zarówno dla naszej niepodległości, właśnie ze względu na te próby wepchnięcia nas w objęcia Rosji, a z drugiej strony na promowanie i legislację strasznych, wręcz praw strasznych. No to jest straszne, to rozbicie rodziny przez tak zwaną przemoc w rodzinie, czy in vitro, no to są rzeczy po prostu karygodne i warto, żeby ci, którzy głosowali na kandydata Platformy, żeby jednak zastanowili się, jeśli czują się Polakami, jeśli czują się związani z Kościołem katolickim, bo to o nich chodzi, no coś może nie być, no to trudno, to coś zrobimy. No i oczywiście ci, którzy w ogóle nie głosowali, żeby jednak włączyli się i podjęli jakąś decyzję, bo to nie może tylko połowa narodu dźwigać na swoich barkach konsekwencji takich, a nie innych wyborów.
Panie profesorze, już 3 minuty po godzinie pierwszej. Teraz już słuchają nas nasi słuchacze z Chicago, więc dziękując panu już za ten czas poświęcony, może jeszcze 2 słowa do naszych rodaków w Chicago, których serdecznie pozdrawiamy.
Tak, ja również serdecznie pozdrawiam rodaków z Chicago, z którymi dość często się spotykam i przede wszystkim gratuluję tej mobilizacji i takiego wyniku, który świadczy o tym, że Polacy w Chicago mają nie tylko gorące polskie serca, ale również bystre umysły, które potrafią lepiej czytać rzeczywistość niż tu w ojczyźnie. Ale myślę, że ta wspólna praca, która polegać będzie na tym, że będziemy wzajemnie się doinformowywać, również przez rozmowy telefoniczne czy przez internet. Ważne jest, żeby właśnie Polacy z Chicago nawiązywali kontakt ze swoimi rodzinami czy znajomymi i po prostu te sprawy dyskutowali przed drugą turą wyborów, żeby jak najwięcej osób włączyło się i pozwoliło nam jakoś uciec od tej pułapki, jaką na nas zastawiono. Miejmy nadzieję właśnie, że ta pułapka się nie zatrzaśnie i że będziemy mieli znowu przed sobą i nadzieję, i siły do tego, żeby walczyć o te podstawowe wartości, które są wpisane w dzieje, tysiącletnie dzieje naszego narodu.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że też te słowa, ten komentarz bardzo pomaga nam przygotować się do odpowiedzialnych wyborów już na najbliższe drugie już głosowanie. Dzisiaj ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział, że tak naprawdę wszelkie wybory trzeba dokonywać sumieniem oświeconym wiarą, skoro jesteśmy wierzący, skoro my, którzy tak bardzo podziwiamy sługę Bożego Jana Pawła II, mamy rzeczywiście okazję zdać egzamin z naszego dojrzałego sumienia oświeconego wiarą. Serdecznie panu dziękuję. Myślę, nie raz jeszcze będziemy się w tym kontekście słyszeć, a dzisiaj już życzymy panu profesorowi dobrej, spokojnej nocy.
I dziękuję. Dlatego... Tak, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.